To mówi Parysz RFI. Dzień dobry, wtorek, 15 kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gibbs, również autorką naszego programu poświęconego wiadomościom europejskim. O najciekawszych tematach francuskiej prasy opowiedzą Piotr Błoński, Piotr Kamiński. Z młodym Macedończykiem pod pachem wyrusza w spacer po paryskich pasażach Krzysztof Rutkowski. Katarzyna Zawicka w magazynie jazzowym przypomina duety Grappelliego. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmulska, której od strony technicznej pomaga Nikola. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Zaczniemy od skrótu najważniejszych wydarzeń dnia. Bruksela nie kryje swego zaniepokojenia zwycięstwem Berlusconiego w wyborach we Włoszech. Władimir Putin stanął na czele partii Jedna Rosja. W Warszawie rozpoczęły się obchody 65. rocznicy powstania w getcie. Francuski minister sportu niezadowolony z decyzji francuskiego komitetu olimpijskiego zabraniającego noszenia sportowcom okolicznościowego znaczka z napisem "O lepszy świat". Papież Benedykt XVI rozpoczyna 5-dniową pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Po 2 latach rządów centrolewicy Silvio Berlusconi triumfalnie wraca na świecznik włoskiej sceny politycznej. Jego centroprawicowa partia zdobyła 46% głosów w wyborach do Izby Deputowanych i 47% w wyborach do Senatu. Zapewnia mu to powrót na stanowisko premiera i bezwzględną większość w obu izbach, ułatwiającą realizację jego polityki przez najbliższych 5 lat. Spodziewano się przewagi Berlusconiego w zgromadzeniu, natomiast tak wyraźne zwycięstwo w wyborach do Senatu, gdzie centrolewica uzyskała zaledwie 38%, jest niespodzianką. To też nawet przeciwnicy Berlusconiego kwalifikują to jako jego triumf. Wszyscy pamiętają, że właśnie brak wyraźnej większości w Senacie doprowadził do upadku rządu Romano Prodiego. Koalicją prawicową tworzą Partia Ludu i Wolności, na którą składają się partia Berlusconiego Forza Italia, Sojusz Narodowy Gianfranco Finiego oraz Liga Północy i mała formacja pod nazwą Ruch Autonomia. Nowością w tych wyborach jest podwojenie niemal liczby głosów, które padły na Ligę Północy z 4,5 do 8% w północnej części Półwyspu Apenińskiego, przede wszystkim w Lombardii. Liga zdobyła nawet 1/4 głosów. Separatystyczna partia północno-włoska zapewne nie zadowoli się obiecanymi 2 stanowiskami ministerialnymi i to jest jedyny element, który może utrudniać rządy Berlusconiemu. Przede wszystkim chodzi o zdecydowanie antyimigracyjną politykę oraz o przesycone ksenofobią wypowiedzi lidera Ligi Umberto Bossiego, byłego ministra edukacji, który na placu budowy meczetu w Padwie pojawił się z uwiązaną na sznurku świnią. Berlusconi ogłosił o zwycięstwie ze wzruszeniem i zaraz zapowiedział trudne miesiące dla Włoch. Sytuacja ekonomiczna jego kraju jest niełatwa, mówi się o groźbie recesji. Berlusconi zapowiedział zmniejszenie deficytu, obniżenie podatków i liberalizację sektora usług, ale realizacja tych zapowiedzi budzi sceptycyzm obserwatorów. Zwycięstwo Silvio Berlusconiego w wyborach we Włoszech i jego powrót do sterów władzy wywołuje różne komentarze świadczące o tym, że jest to osoba wzbudzająca kontrowersje wśród europejskich polityków, którzy nie kryją swego sceptycyzmu co do możliwości jego sprawnego działania w dziedzinie gospodarczej. Berlusconi znany jest także ze swego eurosceptycyzmu. Zrozumiałe jest zadowolenie centroprawicy w Parlamencie Europejskim. Wśród Zielonych i Socjalistów panuje opinia, że teraz będzie się trudniej dogadać z Włochami w sprawach europejskich. Przewodniczący Eurogrupy, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker nie kryje swoich wątpliwości co do szans utrzymania deficytu włoskiego budżetu na wozy. W osobie Berlusconiego sojusznika będzie miał prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Obydwu ich łączy niechęć do utrzymania silnego kursu wspólnej waluty euro. Sarkozy pośpieszył z gratulacjami, wyrażając nadzieję na nasilenie współpracy Francji z Włochami. Nie jest wykluczone, że Berlusconi wesprze ataki Sarkozy'ego na niezależność Centralnego Banku Europejskiego, który nieugięcie strzeże wszystkich euro przed zakusami ze strony Paryża. Anonimowy polityk w Brukseli powiedział AFP, że Berlusconi nie jest lepszy od Francji, tyle tylko, że Francja spełnia fundamentalną rolę w Europie, a Włochy nie.
Władimir Putin już rozpoczął swą postprezydencką karierę. Delegaci na 9. zjazd partii Jedna Rosja wybrali go jednogłośnie swym nowym szefem. Putin przyjął z wdzięcznością, jak się wyraził, tę dodatkową odpowiedzialną funkcję. Dodatkową, gdyż główną jego funkcją będzie, jak potwierdził, stanowisko szefa rządu, które obejmie w terminie przewidzianym przez konstytucję. Agencja France Press podkreśla, że zjazd pierwszej partii Rosji do złudzenia przypominał podobne wydarzenia w epoce sowieckiej. Grzmiące brawa, jednomyślne jednomyślne głosowanie, gigantyzm sali dwa kroki od Kremla. W Rosji porównuje się już partię Jedna Rosja do partii komunistycznej w ZSRR, której sekretarz generalny był rzeczywistym władcą na Kremlu, tym bardziej, że w przemówieniach podkreślano znaczenie silnego państwa i ciągłości polityki prezydenta Putina. Zdaniem obserwatorów ten ostatni zyskał dzięki nowemu stanowisku potężną dźwignię władzy, partią mającą olbrzymią większość w parlamencie. Ta dźwignia może mu się przydać, jeżeli dojdzie, jak się przypuszcza, do rywalizacji z nowym prezydentem Rosji. Dmitrij Miedwiediew, który obejmie oficjalnie tę funkcję 7 maja, nie jest członkiem partii Jedna Rosja. Podczas zjazdu powiedział, że jako szef państwa nie powinien należeć do jakiejkolwiek partii politycznej.
Dodajmy jeszcze, że Władimir Putin na 3 tygodnie przed opuszczeniem Kremla udaje się jutro do Libii, gdzie podpisane będą 2 bardzo ważne kontrakty. Jeden dotyczy spraw związanych z gazem, z produkcją i eksploatacją gazu, a drugi sprzedaży broni. Brytyjska specjalna wysłanniczka na Cypr Joanne Ryan powiedziała po rozmowach z prezydentem Dimitrisem Christofasem, że sprawę zjednoczenia wyspy muszą rozstrzygnąć sami mieszkańcy tamtejsi Grecji i Turcy. Ryan podkreśliła, że Wielka Brytania weźmie na swoje barki odpowiedzialność, jaka na nią spada w związku z przyjętymi w latach 60. zobowiązaniami, ale rozwiązanie musi być wypracowane przez Turków i Greków cypryjskich. Przywódca tych pierwszych, Mehmet Ali Talat i Christofias, zapowiedzieli, że w czerwcu wznowione zostaną po 4-letniej przerwie negocjacje w sprawie zjednoczenia wyspy. Cypr został podzielony w 1974 roku w wyniku zbrojnej interwencji Turcji. Oddziały tureckie zajęły północną część wyspy, co było odpowiedzią na plany Aten przyłączenia Cypru do Grecji. Słuchają Państwo Paryża RFI. Francuski minister sportu Bernard Laporte wyraził rozczarowanie z powodu decyzji francuskiego Komitetu Olimpijskiego, który zabronił sportowcom Francji startującym na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie noszenia okolicznościowego znaczka z napisem O lepszy świat. Była to inicjatywa grupy sportowców francuskich, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki represji ze strony władz chińskich w Tybecie. Francuski Komitet Olimpijski stwierdził, że wszelkie demonstracje polityczne i rasowe są zakazane kartą olimpijską. Wcześniej zakaz dotyczył pomysłu czołowego francuskiego tyczkarza Romana Mnila, który proponował, aby sportowcy na znak poparcia dla Tybetu nosili zielone opaski. Bernard Laporte, były trener reprezentacji Francji w rugby, zastrzegł, że rząd nie będzie bezpośrednio interweniował w sprawę zakazu noszenia znaczka, niemniej wyraził ubolewanie w związku ze stanowiskiem zajętym w tej kwestii przez francuski Komitet Olimpijski. Tym bardziej, że jak podkreślił, słowa o lepszy świat nie są agresywne, nie są bezpośrednio wymierzone w Chiny, a co więcej, jest to cytat z karty olimpijskiej. Francuscy komentatorzy są zgodni co do tego, że decyzja francuskiego Komitetu Olimpijskiego nie powinna stanowić żadnego zaskoczenia, bo przyznając organizację Igrzysk Olimpijskich 2008 Pekinowi, MKOL, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie kierował się względami sportowymi, lecz finansowo-ekonomicznymi i politycznymi. Około 40 tysięcy osób, dane podali organizatorzy manifestacji, nauczycieli, licealistów i ich rodziców manifestowało na ulicach Paryża swój protest przeciwko rządowym planom likwidacji etatów w szkołach średnich. Ministerstwo Edukacji planuje od nowego roku szkolnego zlikwidować 11 200 etatów, w tym ponad 8 tysięcy w szkołach państwowych. Słuchają Państwo Paryża RFI. Papież Benedykt XVI rozpoczął pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych. To 7 podróż papieża, którą komentatorzy uważają za najbardziej polityczną z dotychczasowych pielgrzymek. W czasie pobytu na ziemi amerykańskiej od 15 do 20 kwietnia Benedykt XVI spotka się z prezydentem George'em W. Bushem, wystąpi na forum ONZ i będzie się modlił na Ground Zero, miejscu, jakie pozostało po wieżach World Trade Center, zniszczonych w zamachu terrorystycznym 11 września 2001 roku. Program wymaga od papieża wielkiego wyczucia, tymczasem zdaniem obserwatorów słowa mające wydźwięk polityczny, jakie padały z ust Benedykta XVI, wywoływały polemiki i kontrowersje. Według anonimowego rozmówcy cytowanego przez RFI, celem papieża w ONZ jest skierowanie posłania, które dotrze do sumienia społeczności międzynarodowej. Benedykt XVI będzie 3. po Pawle VI i Janie Pawle II papieżem, który wystąpi na forum ONZ. Między George'em W. Bushem a Benedyktem XVI istnieją poważne różnice zdań co do interwencji amerykańskiej w Iraku, spraw dotyczących ochrony środowiska i kary śmierci. Papa Mania powoli zaczyna ogarniać Stany Zjednoczone. Dzieci ze szkół katolickich komponują piosenki, a koszulki z podobizną Benedykta XVI sprzedają się jak świeże bułeczki. Dzisiaj mija 65. rocznica powstania w getcie warszawskim. Uroczystości organizowano także w Paryżu.
Odbyły się one w niedzielę 6 kwietnia w Memoriale Shoah, w którym zebrali się przedstawiciele społeczności żydowskiej we Francji, do których przyłączył się Felix Tych z Instytutu Żydowskiego w Warszawie. Znany pisarz Samuel Pizar wygłosił przemówienie, w którym przypomniał losy Żydów polskich, do których należała jego rodzina. W długim przemówieniu przewodniczący Rady Przedstawicielskiej Instytucji Żydowskich we Francji, Richard Pasquier, przypomniał sylwetki bohaterów powstania w getcie warszawskim i sylwetki Polaków, którzy ratowali Żydów. Przypomniał także więź między powstaniem w getcie a założeniem we Francji Rady Przedstawicielskiej Instytucji Żydowskich. Kiedy w płomieniach ginęli ostatni bojownicy, organizacje żydowskie we Francji zrozumiały, jak nieważne są ich ideologiczne spory. Sioniści, socjaliści z partii Bund i inne organizacje żydowskiego ruchu oporu przezwyciężyły swe podziały. Na tej bazie powstała po wojnie Rada Przedstawicielska Instytucji Żydowskich we Francji. Przewodniczący KRIF Richard Praskier mówił także o obecnej Polsce, która buduje Muzeum Historii Żydów Polskich i przyjmuje z honorami prezydenta Izraela. Polsce, która musi także walczyć z radiem Maryja księdza Rydzyka. Musimy popierać Polskę demokratyczną, otwartą i tolerancyjną, która potrafi wziąć odpowiedzialność za najjaśniejsze i najciemniejsze momenty swojej historii, powiedział Richard Praskier. Delegacja KRIF uczestniczy w polskich obchodach 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim.
A teraz przenieśmy się do Warszawy. O obchodach 65. rocznicy powstania w getcie mówi Kazimierz Sobolewski.
W historii człowieka jeszcze nie było takiego zwycięstwa. Zwycięstwa człowieka nad człowieczym bestialstwem. Pragniemy zemsty, ale innego rodzaju. Po zagładzie i wojnach my pragniemy pokoju. I to jest nasza zemsta. Mówił dziś prezydent Izraela Shimon Peres podczas uroczystości 65-lecia powstania w getcie warszawskim. Żołnierze z getta nie walczyli o zwycięstwo, lecz o honor. Podjęli walkę w warunkach beznadziei. Getto warszawskie było bez najmniejszej przenośni, piekłem, powiedział z kolei prezydent Polski Lech Kaczyński. Warszawskie getto stworzyli Niemcy w 1941 roku. W zamkniętej murem części Warszawy zgromadzili 450 tysięcy ludzi, którzy pozbawieni byli podstawowych warunków do życia, skazani na śmierć. W kwietniu 1943 roku żydowska młodzież w getcie podjęła nierówną walkę z niemieckim okupantem, aby zginąć z godnością. Żyjący jeszcze ostatni z przywódców powstania w getcie Marek Edelman otrzymał dziś w ambasadzie Francji w Warszawie legię honorową, którą wręczył mu jego francuski przyjaciel, także lekarz z zawodu, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner, którego ojciec był również Żydem, a dziadkowie ze strony ojca zginęli w Auschwitz.
Lui, l'homme de paix, lui qui sera un des plus grands médecins de ce pays, lui a entamé le combat et lui disait: nous tirons pour que de l'autre côté du mur on nous entende. Nous tirons pour vivre, pour exister. Nous tirons parce que nous sommes vivants.
Był przecież lekarzem, znamienitym lekarzem. Był bohaterem, był człowiekiem pokoju. A mimo to zdecydował się, że będzie strzelał. Że będzie strzelał po to, ażeby te strzały usłyszano po drugiej stronie muru.
Voilà, ils étaient cinq. Et on dit qu'ils n'avaient pas cent ans à eux cinq.
Było ich pięciu. Razem nie mieli nawet 100 lat.
On dit qu'ils étaient une bande de jeunes juifs dépenaillés. On dit qu'ils portaient un pullover rouge.
Mówią, że była to garstka odzianych w łachmany Żydów. O nim, że miał akurat czerwony pullover.
Il y avait eu 400 000 déportés à Treblinka dans les mois précédents, venus du ghetto de Varsovie. On dira dans les rapports qu'ils étaient 220 pour cette suprême insurrection, la mère de toutes les insurrections.
W poprzedzających wybuch powstania miesiącach około 400 tysięcy Żydów zostało zesłanych do Treblinki z getta warszawskiego. W raportach z tamtego okresu o bojownikach żydowskiego ruchu oporu powie się, że było ich około 220 tych, którzy podjęli wysiłek powstania. Powstania będącego matką wszystkich innych powstań.
I Marek Edelman est le dernier survivant du commandement du ghetto de Varsovie.
Marek Edelman jest ostatnim z żyjących przywódców powstania w getcie.
Beaucoup d'entre nous ici sont ses héritiers. C'est très prétentieux de se dire héritier de Marek Edelman. Mais pour les médecins sans frontières et les médecins du monde qui sont venus ici, c'était un rêve de lui ressembler. Et nous avons essayer d'être digne de ses conseils, de ses critiques, de ses colères.
Wielu spośród nas niesie dalej dziedzictwo po tobie, Marku. Wielu utożsamia się z tym dziedzictwem, przynajmniej wielu spośród lekarzy bez granic, lekarzy świata, którzy tutaj są obecni. Wielu spośród nich chciałoby być do ciebie podobnymi, działać tak jak ty.
Au fond, je n'ai jamais rencontré d'homme plus important. Et je donnerai de lui cette définition qui me vient de mes lectures d'adolescent. Marek Tedelman, c'est un homme véritable.
Dla mnie ważniejszego człowieka na świecie nie ma. Wielu chciałoby się do niego czuć podobnymi. Przynajmniej ja chciałbym czuć się podobnym do niego. I to mi przywodzi na myśl definicję, jaką chciałbym go opatrzyć. Definicję, która pochodzi z moich młodzieńczych lektur. Marek Edelman jest dla mnie prawdziwym człowiekiem.
Rien dans ma petite carrière politique, qui n'est pas une carrière, n'est plus important que le geste que je vais faire.
Niczego jeszcze w mojej dotychczasowej karierze politycznej, niewielkiej, nie zrobiłem większego niż to, co za chwilę uczynię.
Au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais cet éternel combattant, ce juif suprême, ce rebelle de légende, cet exemple pour le monde, je le fais commandeur de la Légion d'honneur.
W imieniu prezydenta Republiki Francuskiej oraz na mocy uprawnień mi udzielonych mianuję tego wielcznego wojownika, tego największego spośród Żydów, tego legendarnego buntownika, przykład dla świata, komandorem Legii Honorowej.
Uroczystości rocznicowe będą trwać do 19 kwietnia. Mówi o nich przewodnicząca obchodów rocznicy 65-lecia powstania w getcie i prezes Fundacji Shalom, aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie, Gołda Tencer.
Jest mi miło, bo stanęłam na czele wszystkich organizacji żydowskich. Gdzieś odpowiedzialna też między innymi za program, który będzie w czasie powstania w getcie warszawskim, jakby uczcić. No i chyba 15, to już wszyscy wiemy, będzie Zubin Mehta i Filharmonia Izraelska. Jest to duże wydarzenie w Teatrze Wielkim, jedna z najlepszych filharmonii przyjeżdża. No i dwóch prezydentów, prawda, Rzeczpospolitej i prezydent Izraela. Ta orkiestra zagra tego samego dnia o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów getta na placu Askary, czyli pamięci. I tu zapraszam, ja wiem, że jest późna pora, ale to warto, bo to są unikaty, gdzie każdy będzie miał swoje solo. Oprócz tego robimy bardzo dużo rzeczy, będzie łańcuch pamięci, będziemy wymieniać wszystkie, taki apel pamięci tych, którzy zginęli, kilkadziesiąt tysięcy nazwisk będziemy mówić, jak trzeba będzie, to i kilkaset tysięcy nazwisk. To zacznie się 15, skończy się 19 pod pomnikiem też bohaterów getta. 19 kwietnia wtedy wybuchło powstanie, a przypada w tym roku i szabat, i pasover, więc wszystkich od godziny 17 zapraszam na ulicę Próżną, gdzie odbędzie się szabat dla nieobecnych.
Pani Gołdo, o pani mówi się, że jest pani strażniczką pamięci o Żydach. Jak by pani to skomentowała?
To miłe takie coś usłyszeć, ja też to słyszałam. Może coś w tym jest chyba prawda. Ja rzeczywiście, ja ciągle mam takie coś, że ja chyba jestem spadkobiercą 6 milionów, którzy zginęli, ale spadkobiercą takich, którzy nie mogli po prostu, te dzieci, które się nie urodziły, prawda? Albo które już nie dorosły. I ja się czuję, że ja muszę powiedzieć historię i staram się jak mogę.
Dziękuję pani bardzo.
Rocznicowym uroczystością patronuje Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy.
Czym dla historii Warszawy jest powstanie w getcie warszawskim?
Sądzę przede wszystkim, że jest to świadectwo z jednej strony strasznej hekatomby, którą naziści sprowadzili na ziemię polskie, a w Warszawie jedna trzecia ludności to były Polacy pochodzenia żydowskiego, którzy zostali mordowani systematycznie, aż do momentu, kiedy postanowiono zlikwidować getto i wtedy oni zdecydowali się walczyć. No, ta część zdecydowała się umrzeć w walce. Myślę, że jest to pamięć historyczna, która służy temu, żeby te relacje polsko-żydowskie, które w historii były trudne, dalsze, lepsze okresy, jak gdyby ciągle na nowo budować, żeby ciągle nastąpiło, następowało takie pojednanie, to jest bardzo ważna rzecz. I żeby ta pamięć o wspólnej historii była tą pamięcią, która łączy pokolenia współczesne z pokoleniami poprzednimi i która powoduje, że jesteśmy taką wspólnotą o wielkim bogactwie. Myślę, że takie osoby jak Antoni Słoniński, jak Julian Turbin, to są ci Żydzi, którzy czuli się Polakami i którzy byli Polakami. I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy, dzięki takim osobom bogaci, a w szczególności nasza kultura. No też nie tylko kultura.
Dziękuję bardzo.
Na warszawskie uroczystości przyjechali poza tym przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych, delegacje z kilkunastu miast Europy, w tym m.in. wicemer Paryża i wiele młodzieży izraelskiej. Wśród gości znalazła się sędziwa, prawie stuletnia Irena Sendlerowa, która jako pielęgniarka uratowała podczas wojny 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. 65. rocznica powstania w getcie warszawskim zbiega się z 60. rocznicą powstania państwa Izrael. Gdy po zagładzie większość państw świata zamknęła swe drzwi dla ocalałych z niej, otwarły się bramy Syjonu. Powstało państwo żydowskie, przodujące w świecie w rolnictwie, medycynie i nowoczesnych technologiach. To jest nasza zemsta, powiedział Szymon Peres pod warszawskim pomnikiem bohaterów getta. Warto może jeszcze na koniec dodać, że kilka dni temu rozpoczął się w Izraelu Rok Polski, którego całoroczny program obfituje w wiele wydarzeń zarówno czysto polskich, jak i polsko-izraelskich, nawiązujących do prawie tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Słucham Państwo Paryża RFI, a teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Dzisiejsze gazety przejrzeli dla Państwa panowie Piotr Błoński i Piotr Kamiński.
Pierwsze miejsce zajmuje dzisiaj w nagłówkach francuskiej prasy Silvio Berlusconi. Zaznaczmy od razu, że nie jest to efekt jakiegoś specjalnego nabożeństwa do włoskiego polityka i miliardera, lecz wynik skrajnie przeciwnych opinii Francuzów o nim. Na lewicy przedstawia się go jako nieuczciwego kombinatora, dbałego wyłącznie o swój własny interes. Prawica widzi w nim polityka, który odnowił włoską centroprawicę po zapaści i który zna się na gospodarce, szczególnie włoskiej, ale zażenowana jest jego skłonnością do demagogii i prowokacjami w zdecydowanie złym guście. W tyle zaś rysuje się porównanie z francuską sceną polityczną. Kpiny z Berlusconiego celują w rzeczywistości w Sarkoziego. W rezultacie prawicowy Le Figaro pisze o pięknym zwycięstwie Berlusconiego, a lewicowa Libération tytułuje na całą pierwszą stronę Ratunku wraca Berlusconi i dodaje obok, że zwycięstwo zawdzięcza on aliansowi z ekstremistami. Na następnych stronach jeszcze dokłada, to zwycięstwo Berlusconi zawdzięcza twardej prawicy. Fabrice Rousselot pisze w artykule wstępnym o mistrzostwie wiecznego miliardera w sztuce zmartwychwstawania. Wszelako, dodaje, tym razem przypomina to nieudany lifting. Nieokiełznaną demagogię zaprawiając populistycznym sosem, Berlusconi wyciągnął z zanadrza wyświechtane formułki o obniżce podatków, wygładził swe hasła, ale ich nie odnowił. Trudno w nim widzieć człowieka, który unowocześni Włochy, ich gospodarkę i ich instytucje polityczne, wyrokuje Fabrice Rousselot. Felietonista Le Figaro, Pierre Rousselin, nie jest wobec Berlusconiego o wiele bardziej łaskawy. Jest to jego trzecia próba, pisze. Przed 14 laty budził on nadzieję na odnowienie skompromitowanej polityki. Po dwóch kadencjach, w czasie których tych nadziei nie spełnił, staje przed tym samym zadaniem. Ale rozmiar jego zwycięstwa jest sam w sobie dobrą nowiną. Mając większość w obu izbach, będzie on w stanie wykraczać w reformach nawet poza obietnice wyborcze. Berlusconi stał się banalny. Nie zaskakuje już nikogo swymi głupawymi dowcipami, nie obiecuje cudów. Przeciwnie, nawołuje nawet do poświęceń. Ale okazał się człowiekiem niezastąpionym, jeśli chodzi o zjednoczenie prawicy i przywrócenie jej do władzy. Czeka go trudne zadanie. Włochy to trzecia gospodarka w strefie euro, ale też ta, która rozwija się najwolniej, z rekordowym zadłużeniem i cofającą się konkurencyjnością. W dochodzie na głowę mieszkańca Włochy dały się wyprzedzić przez Hiszpanię. A czasy nie sprzyjają reformom ze względu na kryzys finansowy, który dosięga też Europy. Za to Berlusconiemu łatwiej będzie dogadać się z Sarkozym, Angelą Merkel i Gordonem Brownem niż z Chiraciem, Schröderem i Blairem. O ile tylko zechce tym razem postawić na Europę. To jego trzecia i ostatnia szansa. W dzisiejszym wydaniu La Croix sygnalizuje artykuł o Marku Edelmanie w związku z odznaczeniem go orderem komandora Legii Honorowej z okazji nadchodzącej 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Natomiast artykuł wstępny pióra Dominique Quignot dotyczy rozpoczynającej się dziś wieczorem wizyty papieża Benedykta XVI w Stanach Zjednoczonych. W ciągu trzech pierwszych lat pontyfikatu, czytamy, uprzywilejowywał on Europę, z jednym tylko brazylijskim wyjątkiem. Ta podróż ma więc szczególne znaczenie, tym bardziej, że ma zarówno aspekt amerykański, jak i międzynarodowy, ze względu na wystąpienie przed zgromadzeniem ONZ. Amerykańska część wizyty wcale nie będzie łatwiejsza. Papież musi przyczynić się do rehabilitacji obrazu kościoła katolickiego, zanieczyszczonego przez afery pedofilskie, na które nie dał na czas stosownej odpowiedzi. Po drugie, w ciągu tych kilku dni spotka się ze społecznością różną od europejskiej, w tym, że mocniej zaznacza ona swe przekonania religijne. W Ameryce, czytamy, politycy nie wahają się przed ujawnianiem swych religijnych przekonań, a niekiedy posuwają się do nadużyć, wykorzystując imię Boże w działaniach politycznych dla przyziemnych, a nawet wojowniczych celów. Miejsce religii w debacie publicznej będzie na pewno tematem refleksji papieża. Przemówienie w ONZ będzie zaś okazją przypomnienia, że Kościół walczy o pokój i sprawiedliwość i popiera mającą taki cel międzynarodową współpracę oraz, że religie mogą się temu przysłużyć, o ile nie występują przeciw sobie w szoku cywilizacji. Słowa papieża na temat relacji z wyznawcami innych religii, szczególnie z Żydami i muzułmanami, będą budzić w USA i w ONZ jak najpilniejszą uwagę. Czytamy jeszcze w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde komentuje naturalnie wyniki wyborów włoskich, a szczególnie triumf Berlusconiego. Można było sądzić, pisze dziennik, że Italia sparzyła się dostatecznie na dwóch poprzednich kadencjach Cavallera, które nie przysporzyły jej ani dostatku, ani godności. Okazuje się jednak, że urok starego miliardera wciąż działa. Oznacza to przede wszystkim klęskę lewicy. Były burmistrz Rzymu, Walter Veltroni, nie zgromadził wokół siebie centrowego elektoratu, odcinając się zarazem od radykalnej lewicy, która wypadła z parlamentu. Nie zatarł w pamięci wyborców klęsk gabinetu Prodiego. Ten podjął odważnie reformy konieczne po pięciu fatalnych latach rządów centroprawicy, zarazem jednak obudził smoka korporatyzmu, zraził sobie komunistów oraz małe partie, od których zależało jego przeżycie. Symbolem bezsilności władzy centralnej była niesławna afera neapolitańskich śmieci. Berlusconi raz jeszcze skorzystał na wstręcie do polityki, co nie stanowi włoskiej specjalności, czym jednak we Włoszech żywi się lewicowy i prawicowy populizm. Nawet porachunki z wymiarem sprawiedliwości poczytywane mu są za zasługę. Jest jednak i dobra wiadomość, pomimo skomplikowanego systemu wyborczego wyłoniły się dwie siły polityczne, prawicowa i lewicowa, co pozwala mieć nadzieję na narodziny układu dwupartyjnego. Kłopot w tym jedynie, że przez 5 lat Berlusconi mieć będzie znaczną większość parlamentarną. Zważywszy na jego minione osiągnięcia, nie można tu nie odczuwać niepokoju, pisze Le Monde. A skoro już mowa o populizmie, niezwykle ciekawy komentarz znajdziemy na ekonomicznych stronicach dziennika. Opisuje on na tle czadyjskiej afery Arche de Zoé epidemia stowarzyszeń wszelkiego rodzaju, która szerzy się między innymi za pośrednictwem internetu. Jak pisze Filip Reifman, opierając się na badaniach socjologicznych, w roku 2006 działało w Francji 40 tysięcy organizacji humanitarnych, 2 razy więcej niż w roku 2000. Jest to zjawisko intrygujące. Wiadomo nie od dzisiaj, że organizacje zdolne do skutecznych działań w terenie w dobie kryzysu liczą się najwyżej w dziesiątki, a jednak rosną wpływy mikroinicjatyw głoszących żarliwe pragnienie czynienia dobra. Czemu towarzyszy zazwyczaj propaganda skierowana przeciwko organizacjom oficjalnym, rzekomo przeżartym biurokracją i wydającym składki na administrację, a nie na działalność w terenie. Choć, jak podkreśla autor komentarza, nie sposób działać skutecznie bez solidnego zaplecza. Niektórzy postrzegają też w tym cudownym rozmnożeniu przeróżnych stowarzyszeń dowód na imponującą dynamikę życia obywatelskiego. W istocie fakt ten kryje zjawiska znacznie mniej urocze. Badania amerykańskie dowiodły mianowicie, że wzrostowi ich liczby w latach 68-97 towarzyszył gwałtowny spadek uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. To samo zjawisko stwierdzono w Japonii. Mit społecznego Dawida walczącego z państwowym Goliatem powinien niepokoić tym bardziej, że towarzyszy mu ideologia antyintelektualna oraz jawna wola uwolnienia się spod przepisów prawa. Zawsze w imię rzekomo dobrej sprawy. To właśnie cechy teoretycznego i praktycznego populizmu, pisze Filip Reifman w Le Monde, nie precyzując do końca zagrożeń, jakie zjawisko to niesie dla demokracji reprezentacyjnej. Dodajmy, że Le Monde nazajutrz po redakcyjnym strajku na tle ekonomicznym publikuje również małą recenzję z książki omawiającej kryzys francuskiej prasy. W roku 1946 było w Paryżu 28 dzienników o nakładzie 6 milionów egzemplarzy. Dzisiaj jest tego 3-krotnie mniej. Dzienniki już od lat przestały być rentowne. Autor giętkim rzutem bioder omija tutaj kwestię zasadniczą, której jednak całkiem przemilczeć nie może. Dzienniki francuskie są parokrotnie cieńsze od polskich, angielskich, niemieckich, włoskich itd., za to parokrotnie droższe. Jest tak dlatego, że po wojnie monopol druku i kolportażu oddano partii komunistycznej i jej związkom zawodowym, a wszelka próba wyrwania się z tej obręczy kończy się klęską, bo państwo nie ma odwagi zburzyć tej bastylii. Le Monde kosztuje euro 30. Jak czytamy w artykule, 85 centymów euro, to jest blisko 2/3 tej ceny, kosztują właśnie druk i kolportaż. Póki się tego słonia nie wyrzuci z salonu, gdzie o nim nawet wspomnieć nie wolno, wszelka rozmowa na temat konkurencji internetu i prasy bezpłatnej będzie bez sensu.
RFI, la radio du monde.
Euranet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
33 kraje na świecie są dziś, zdaniem Banku Światowego, zagrożone przez głód i polityczną destabilizację. Jak zapobiec katastrofie, którą unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej nazwał ludzkim tsunami? Uczestnicy konferencji na forum UNESCO w Paryżu wezwali 15 kwietnia do jak najszybszej zmiany międzynarodowych reguł w rolnictwie. Autorzy raportu na temat stanu rolnictwa na świecie podkreślają, że wprawdzie wydajność produkcji znacznie wzrosła dzięki innowacjom, ale nie wszyscy z tego skorzystali. Podział owoców postępu był zdaniem ekspertów bardzo nierówny. W Ameryce Północnej i w Europie wielkie firmy międzynarodowe wywierają silny wpływ na rozwój badań naukowych w dziedzinie rolnictwa. Kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów uzależniły się od importu produktów żywnościowych, który zakłócił ich lokalną produkcję rolną. Na apel Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego odpowiedział już prezydent Stanów Zjednoczonych Bush, przyznając 200 milionów dolarów na doraźną pomoc żywnościową. W 2007 roku Stany Zjednoczone wydały na ten sam cel ponad 2 miliardy dolarów. Unia Europejska powinna w przeciągu kilku dni dostarczyć środki finansowe oraz techniczne agencjom ONZ i organizacjom pozarządowym. Może jeszcze ważniejsze są dalsze kroki. Z Brukseli mówi korespondent Radio France Internationale Quentin Dickinson.
Il faudra ensuite que l'Union européenne,
Unia Europejska będzie musiała następnie pomóc najbiedniejszym krajom Afryki i Karaibów w przebudowaniu ich systemu produkcji żywności. Inspiracją dla tej reformy mogłyby być podstawowe zasady europejskiej wspólnej polityki rolnej. Chodzi o to, by skończyć z wiecznym uzależnieniem tych krajów od międzynarodowej pomocy żywnościowej i dążyć do ustanowienia ich samowystarczalności.
Trudno nie przyznać racji korespondentowi RFI, ale trudno też nie zauważyć, że trwały rozwój krajów ubogich nie od dziś jest celem działalności międzynarodowej Unii Europejskiej. W 2007 roku Unia wydała na ten cel 8,5 miliarda euro, ponad 4 razy więcej niż Stany Zjednoczone na pomoc żywnościową. Nic dziwnego, że wielka konferencja, która odbędzie się we wrześniu tego roku w Ganie, będzie poświęcona skuteczności pomocy międzynarodowej. Komisja Europejska ogłosiła niedawno program o nazwie Milenium na rzecz rozwoju. Jego cele to walka z głodem, skrajną nędzą, śmiertelnością dzieci, AIDS i malarią, ale także międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju krajów rozwijających się, jak brzmi ich oficjalna nazwa. Kraje członkowskie proszone są o wpłacenie w 2010 roku ponad 0,5% swego dochodu narodowego brutto. Mają także wspierać w pierwszym rzędzie wymianę handlową, produkcję biopaliw, badania naukowe i starać się rozwiązać problem ucieczki mózgów z krajów, które takich potrzebują. Konferencja na temat finansowania tych celów ma się odbyć w grudniu 2008 roku w Katarze, gdzie toczą się od dawna negocjacje w ramach WTO na temat międzynarodowego handlu, jak dotąd bez konkretnych rezultatów. Ułatwienia w tej dziedzinie byłyby manną dla krajów rozwijających się. Na razie kraje bogate wolą im pomagać, niż otworzyć rynki dla ich produktów. Kryzys żywnościowy i groźba destabilizacji regionów, w których i tak nie brak konfliktów, mogłyby tę sytuację zmienić i przyspieszyć trudne decyzje.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Widziałem go w paryskim pasażu Panoram. To był on. Wyglądał jak wtedy. Bolało mnie gardło i byłem chory. Wyglądał tak jak wtedy, powtarzam. Rok 367 przed Chrystusem. Młody Macedończyk opuszcza pokład okrętu, który przybił do portu w Pireusie. Młody Macedończyk przypłynął ze Stagiry na półwyspie Chalcydyckim. Nie ma jeszcze 18 lat. Pyta o drogę starego niebieskiego tragarza znad Wezery. Mija grupkę handlarzy, wchodzi do miasta. Idzie żwawo, ogromnie szczupły, z niewielkim węzełkiem zielonawego płótna. Dwór macedoński zatroszczył się o wszystko. Jego ojciec umarł. Nie idzie do szkoły Izokratesa, ale do szkoły Platona, finansowanej przez partię macedońską. Szkoła zwie się akademią, ponieważ w zachodniej części Aten, ponad dzielnicą ceramiki, rozległy gaj oliwny i platany otaczają grób akademosa. Zwalnia kroku, wychodzi z cienia, zbliża się do gimnazjum, wchodzi, mówi po grecku. Rozczarowanie. Mistrz Platon, syn Aristona, wyjechał. Przebywa na dworze w Syrakuzach. Młodego Macedończyka przejmuje matematyk Eudoksos, urodzony w Knidos. Naucza go przez rok. Wreszcie mistrz wraca. Ma 63 lata, rysy grube i twarz zmęczoną. Tego samego wieczora Eudoksos przedstawia Platonowi młodego Macedończyka. Arystoteles, syn Nikomacha, Macedończyk ze Stagiry. Młodzieniec pozdrawia mistrza. Kiedy młody Arystoteles pozdrawiał Platona po raz pierwszy, jego głos był niski i ochrypły. Grecy wymyślili tragedię. Po grecku tragedia zwie się tragodia. Tragodia znaczy dosłownie pieśń kozła. Tragizein znaczy zarazem śmierdzieć jak kozioł, jak cap, i przechodzić mutację głosu, beczeć jak kozioł lub ktoś, kto przypomina go zapachem. To głos chrypiący, niespodziewanie blaszany i porwany. To dawny i zgubiony sens francuskiego czasownika chevrelé, który oznaczał głos kocącej się koźlicy. To odbywało się na przedwiośniu. Tragodia jest pieśnią kozła. Cała wieś śpiewała podczas wielkiej procesji. Pieśni towarzyszyły fletnie. Noszono wielkie symulakry sterczących falusów. Chórem kierowali Aischylos lub Sofokles. Pierwszego dnia składano w ofierze byka. Przed zawodami, ani chóry, ani taniec, ani teatr nie były jeszcze od siebie oddzielone, składano w ofierze na ołtarzu mlecznego prosiaka. To, co zwie się tańcami, było defiladą niesionych dzbanów, paradą naczyń. Oni tańczyli, to znaczy dreptali w miejscu i dźwięczały rogi. a teatron znaczył miejsce, z którego się patrzy, a orkiestra znaczyła miejsce, w którym się tańczy, a skenę oznaczała drewnianą budę, w której zmieniano maski lub kostiumy. To miejsce mutacji. Po francusku powiada się o jeleniu zrzucającym poroże mue sa tête. Mue znaczy linieć, pierzyć się, zrzucać skórę, o wężu, przepotwarzać się, mutować. La mue oznacza linienie, pierzenie się, zrzucanie rogów, mutację głosu i klatkę. Grający na fletni stał blisko ołtarza, tam gdzie podrzynano gardło mlecznemu prosiakowi. Ołtarz stał na środku orkiestry. Tylko grający na flecie nie zakładał maski, flet go maskował. On towarzyszył tym, którzy tworzyli grupę zwaną dzisiaj chórem tragicznym, to znaczy towarzyszył kocącym się koźlicom, towarzyszył pieśni kozła, to znaczy, jeśli tak rzec można, mutacji. Grecy zwali teatron miejscem patrzenia, ponieważ podczas ceremonii pieśni kozła ludność się rozdwajała na chór i na siebie samą i mówiła sama do siebie, przyglądała się sobie samej. Stopniowo z drepczącego i śpiewającego chóru zgromadzonego wokół ołtarza wyodrębniły się dwie partie solowe. Solo w odzie churalnej. Głosy zaczęły się wyróżniać z jednolitych lamentacji wznoszonych wokół ofiarnego prosiaka. Soliści i chór odpowiadali sobie i dopowiadali się. Przepowiadali i przypominali najstarsze legendy wzbudzające coraz więcej wątpliwości. Ani słowo aktor, ani słowo kapłan, ani słowo ofiara nie nadają się do użycia. Tamci pierwsi soliści, obecni pomiędzy chórem i mieszkańcami, byli nosicielami masek przenoszących zniekształcony głos. Ich zamaskowane twarze różniły się od nagich twarzy flecistów. Maska zmieniała głos niczym mutacja. Maska była składana po jednorazowym użyciu Dionizosowi. Nie wydaje się, aby te maski zwierzęce były prawdziwe. Żadna maska się nie dochowała.
La radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
W poprzednim kwadransie jazzu wspominałam Stefana Grappellego, który w tym roku skończyłby 100 lat, gdyby udało mu się dożyć tak sędziwego wieku. Dzisiaj chcę przypomnieć kilka jego duetów. O najsłynniejszym i najtrwalszym mówiłam w ubiegłym tygodniu. Tym z Django Reinhardtem. Duet z nim jednak najpierw przerwała wojna, która zaskoczyła obu muzyków w Londynie. Django powrócił do Paryża, ale Grappelli złożony chorobą pozostał w Londynie i powrócił dopiero w 1953 roku. W tym samym, w którym zmarł Django Reinhardt. Dwaj panowie zagrali jeszcze razem w tak zwanym międzyczasie, ale apogeum ich współpracy to jednak były lata przedwojenne i Hot Club de France. Dzisiaj kilka innych duetów, nie tak trwałych, ale muzycznie bardzo interesujących. Bardzo częstym partnerem Grappellego byli pianiści. Ja wybrałam dla państwa trzech, każdy zupełnie inny. Na początek Oscar Peterson. Stefan Grappelli i Oscar Peterson. Drugi pianista, który dziś zagra dla nas ze Stefanem Grappellim, to Michel Petrucciani. Proponuję Państwu wysłuchanie kompozycji Petruccianiego Little Piece in C for You. Stefan Grappelli i Michel Petrucciani. I jeszcze jeden pianista i znowu zupełnie inny. I melodia też będzie zupełnie inna. Parasolki z Cherbourga, temat z jednego z najsłynniejszych powojennych musicali. Główną rolę zagrała w nim śliczna i wówczas młodziutka Catherine Deneuve. Muzykę napisał Michel Legrand i on to właśnie gra ze Stefanem Grappellim. Stefan Grappelli i Michel Legrand. Na zakończenie smakowity kąsek. Nie żeby poprzednie nie były smakowite, ale tym razem będzie duet dwóch skrzypków, dwóch wielkich, ale każdy grający inną muzykę. Yehudi Menuhin, jeden z najwybitniejszych muzyków XX wieku, uhonorowany licznymi wielkimi odznaczeniami, doktor honoris causa 27 uczelni, uhonorowany szlachectwem przez królową brytyjską. Jego wirtuozeria w połączeniu z lekkim duchem jazzowym Grappellego dały to.
I to wszystko w naszej audycji. On zbliża się czas naszej anteny do końca. Powolutku dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.